Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o szpitalach. Jak działają w dobie pandemii? Czy są dobrze zaopatrzone? Czy już kończy się ich wydolność, bo za dużo jest zakażonych? Czy zapewnia nam się opiekę nie tylko jak będziemy covidowymi pacjentami? Będziemy rozmawiać z wojewodą podlaskim oraz dyrektorami szpitali powiatowych i dyrektorem szpitala uniwersyteckiego, a więc tej placówki o najwyższym poziomie referencji. Zmienił się trochę system walki z pandemią. Czy jest bardziej funkcjonalny od poprzedniego? W trakcie programu ma się rozpocząć konferencja premiera i ministra zdrowia, na której mają być ogłaszane ważne decyzje. Jakie? Dowiemy się za chwilę. A sytuacja jest groźna. Dzisiaj podano o 4280 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 76 osób. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów. W programie zatem o szpitalach w dobie pandemii zapraszam. A do udziału w programie zaprosiłem wojewodę podlaskiego Bogdana Paszkowskiego, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Jana Kochanowicza, dyrektora szpitala w Zambrowie Bogusława Dębskiego oraz dyrektora szpitala w Mońkach Marka Karpa. Z panami dyrektorami połączę się za chwilę. Skorzystamy z obecności na naszej antenie wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego. Witam, panie wojewodo.
Witam serdecznie.
To zaczniemy, panie wojewodo, od omówienia sytuacji, jaka jest w województwie podlaskim, bo no, prawie setka zakażeń to dużo. Do tej pory tylu osób zakażonych, czy u których stwierdzono pozytywny objaw wirusa, nie było.
To prawda. W ostatnich tygodniach obserwujemy takie wzmożenie ilości wykazywanych zakażeń. Ślad za tym następują również zwiększone ilości konieczności hospitalizacji. Musimy reagować w miarę na bieżąco w związku z tą sytuacją. Wprawdzie dzisiaj mamy tych zakażeń bardzo dużo, 94, wczoraj mieliśmy 84, w zeszły piątek była to liczba przekraczająca 100. Także mamy świadomość tego, że wirus jest w naszym środowisku. Mamy świadomość tego, że mamy sporo różnego rodzaju ognisk, a są one niepokojące, kiedy powstają w takich ośrodkach pomocy społecznej, czyli domach pomocy społecznej, czy też w szeregu oddziałach szpitalnych. Czyli sytuacja jest skomplikowana i poważna. Ja mam taką nadzieję i myślę, że to wszyscy podzielamy, że tą falę uda się zatrzymać, jeżeli chodzi o ilości tych zakażeń. Natomiast no, musimy być przygotowani na to, że działalność w zakresie zabezpieczenia łóżek szpitalnych w kontekście pacjentów zakażonych koronawirusem będzie nas tutaj angażować coraz mocniej.
Musimy mieć właśnie, bo nieważna jest liczba, panie wojewodo, u których stwierdzono dodatni wynik, tylko ważna jest liczba zajętych łóżek, respiratorów, które będą ewentualnie do dyspozycji. Jak z tego punktu widzenia wygląda sytuacja na Podlasiu?
W tej chwili mogę tak ocenić, że bazę łóżkową mamy zabezpieczoną, bo mamy tych łóżek jeszcze statystycznie rzecz biorąc ponad 150 wolnych. Natomiast musimy uwzględniać tą zmieniającą się sytuację epidemiczną. Liczymy się z tym, że ilość koniecznych hospitalizacji będzie nam wzrastała, że ilość zajętych łóżek będzie nam wzrastała. Stąd też ja jestem w stałym kontakcie i poprzez i osobiste kontakty i poprzez działalność swoich wydziałów, czy zarządzania kryzysowego, czy polityki społecznej, z częścią co najmniej, jak nie z wszystkimi dyrektorami szpitali. Bo trzeba mieć świadomość, że tych łóżek pewnie w najbliższym czasie będziemy potrzebować coraz więcej. W ślad za tym również będzie nam konieczne zabezpieczanie miejsc intensywnej terapii, tego wspomagania respiratorowego. Cały czas mogę powiedzieć, że zmieniam różnego rodzaju decyzje dotyczące obciążeń poszczególnych jednostek opieki zdrowotnej tymi zadaniami covidowskimi. Mam nadzieję.
Co to znaczy?
To znaczy, że cały czas zwiększamy ilość łóżek przeznaczonych w naszym województwie na opiekę dla pacjentów zakażonych koronawirusem, a wymagającym hospitalizacji, i również zabiegamy o to, by coraz więcej dostępnych było respiratorów czy miejsc intensywnej terapii, dlatego że się liczymy z tym, że epidemia może wymagać tego, aby coraz więcej tych osób hospitalizować. No mówię, że sytuacja jest dynamiczna, bo mamy na terenie województwa z jednej strony no to duże ogniska, które gdzieś powstały, chociażby w tych zakładach opieki społecznej, czyli chociażby w DPS-ie w Choroszczy mieliśmy takie sytuacje. Chociażby to tutaj cieszymy się, że to ognisko zostało wygaszone, chociażby w zakładzie opieki leczniczej w Szczucinie, ale mamy kolejne i liczymy się z tym, że mogą powstać, a czasami bywa to taka sytuacja, że raptem konieczności hospitalizacji może być kilka, kilkanaście. Też trzeba pamiętać, że chcemy mieć ten system tak rozwinięty, żeby ta dostępność w różnych miejscach w naszym województwie no była jak najlepiej zabezpieczona, no bo mamy świadomość, że ostatnio przeżywamy trudne sytuacje chociażby w Białymstoku, w powiecie białostockim, bo mamy ogniska, mamy bardzo duże ilości zakażeń, a ślad za tym i konieczności hospitalizacji. Ale też jest świadomość tego, że z jednej strony no to pewnie ten ciężar, mam nadzieję, że to uda się przyhamować, ale ten ciężar obciążenia opieki zdrowotnej na terenie naszego województwa będzie przy takich niekorzystnych trendach przesuwał się w kierunku koronawirusa, ale z drugiej strony też towarzyszy nam świadomość, że są też inni pacjenci, musi działać ratownictwo medyczne. Wiem, że różnego rodzaju no, trudne sytuacje miejscowo w różnym czasie, okolicznościach występują.
Panie wojewodo, ale pytanie tak, czy brakuje leków, bo docierają do nas informacje, że jest kłopot już z Remdesivirem, który jest używany przy leczeniu bardzo ciężkich przypadków. A pytanie, czy jeden ze szpitali, bo takie zapowiedzi są, wiceminister zdrowia w południe wskazywał, że powstanie 16 wysokospecjalistycznych szpitali zajmujących się tylko COVID-em i przejmujących na siebie koordynację, jeśli chodzi o transport pacjentów, umieszczanie ich w odpowiednich placówkach.
Odpowiadając na te pierwsze pytanie, przyznam, że wczoraj rozmawiając z redaktorką w telewizji, taki element się pojawił w kontekście dostępności tego leku. Z tego co wiem, wczoraj też były komunikaty, że ten lek ma niebawem docierać. Mówię tutaj o komunikacie Ministerstwa Zdrowia. Przyznam, że myśmy tak bezpośrednio w tym zakresie takich sygnałów nie mieli, ale nie wykluczam, że w określonych szpitalach taka sytuacja, co może potwierdzą za chwilę dyrektorzy, występuje. Natomiast wiem, że w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia podejmuje intensywne działania, aby ewentualnie te kurczące się czy zapasy były sukcesywnie uzupełniane.
Co do drugiego pytania.
Natomiast co do drugiego pytania, powiem tak. W tej chwili jest taka sytuacja, że ta strategia przewidywała tę działalność na trzech poziomach szpitali, czyli tych szpitali powiedzmy z reguły powiatowych, choć nie wyłącznie, które miały zabezpieczać takie łóżka izolacyjne dla osób podejrzanych o COVID. Główny ciężar był położony na szpitale różnego rodzaju, ale te, które posiadają oddziały zakaźne lub obserwacyjno-zakaźne. Takich szpitali na terenie naszego województwa występuje 8. No i plus do tego mieliśmy ten szpital wielospecjalistyczny w postaci szpitala MSWiA w Białymstoku. Faktem jest i też nie będę ukrywać, że pewne decyzje są przygotowywane w kontekście tego, co pan powiedział, czyli tych szpitali koordynacyjnych. Natomiast nie chciałbym w tym zakresie jeszcze uprzedzać ewentualne tutaj komunikaty Ministerstwa Zdrowia, pana ministra, który być może za chwilę już będzie te kwestie.
Dokładnie mniej więcej za 9-10 minut.
Natomiast ja powiem tak, kończąc ten wątek, a mianowicie my musimy być przygotowani na sytuację taką, że będziemy, jeżeli epidemia będzie się pogłębiać, jeżeli te ilości koniecznych hospitalizacji będą coraz bardziej rosły, no to wtedy będziemy musieli uruchamiać jak najszerzej opiekę zdrowotną, również w tych szpitalach koordynujących jak najszerzej, choć być może tych szpitali trzeba będzie uaktywniać więcej. W związku z tym też trzeba pamiętać, że no, ten na razie, myślę, niewyłączny, ale główny ciężar, no to spoczywa na tych szpitalach, które mają te oddziały zakaźne, gdzie jest, powiedzmy, skupione środowisko zakaźników, lekarzy o tej specjalności. W tej chwili też podejmuje decyzje dotyczące rozszerzania w tych szpitalach ilości łóżek, które będą przeznaczane dla pacjentów wymagających hospitalizacji, to podkreślam, a mających COVID, bo te również funkcje mogą przyjmować chociażby oddziały chorób płuc, internistyczne, no w zależności od zmieniającej się czasami bardzo nagłej sytuacji, żebyśmy mieli zawsze tą przewagę i takie bezpieczeństwo ilości łóżek koniecznych w stosunku do tego, co wymaga sytuacja. I to jest takie moje założenie, taki cel, zresztą tak jesteśmy w tym zakresie zadaniowani. Na pewno, jeżeli będzie decyzja o wyznaczeniu takiego szpitala, nie chcę uprzedzać, który to będzie, choć...
Już pan uprzedził, szczerze
choć pewnie w tym zakresie no gdzieś tam się będziemy opierać na te poprzednie doświadczenia, chociażby z tymi szpitalami
jednoimiennymi. Panie wojewoda, na zakończenie, bo wiem, że już za chwilę będzie pan przysłuchiwał się konferencji, my również, premiera i ministra zdrowia. Jeśli chodzi o te powiaty, które będą objęte dodatkowymi restrykcjami, w sobotę na pewno, znaczy już niedługo zostaną one ogłoszone, ale czy na horyzoncie widać między innymi żółty kolor dla Białegostoku albo zmianę koloru w innych powiatach w województwie podlaskim?
Oj, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo oczywiście ministerstwo tutaj się kieruje przede wszystkim wyznaczając te, określając te strefy, no, pewną dynamiką, ilością zakażeń, sytuacją epidemiczną w tym zakresie, pewnymi prognozami. Natomiast wszyscy mamy w tej chwili świadomość, że w pewnych obszarach naszego województwa tych zakażeń jest sporo. No, powiat białostocki w dalszym ciągu utrzymuje te wysokie tendencje. Być może będzie korekta i będzie rozszerzanie na inne, powiedzmy, powiaty, ale nie chcę tego uprzedzać z tego powodu, że w tym zakresie no, czekamy na decyzję ministerstwa. Być może będą też dodatkowe elementy dotyczące jakby zmiany pewnych ograniczeń, zakazów, nakazów funkcjonujących w tych strefach lub też w ogóle w całym kraju, bo jak widać i z tych statystycznych liczb, ale i również sytuacji w zakresie naszego i szpitalnictwa, no, sytuacja nam się w zakresie walki z COVID-em pogarsza w tym sensie, że sytuacja epidemiczna jest no, niepocieszająca, no, można tak powiedzieć, zła. No.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, dziękuję.
Rozmawiałem z wojewodą podlaskim Bogdanem Paszkowskim, a za chwilę będziemy rozmawiać z dyrektorami szpitali. I teraz na naszej antenie dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Jan Kochanowicz. Witam pana dyrektora. I jest także z nami dyrektor szpitala w Mońkach Marek Karp. Czy pan mnie słyszy?
Tak, słyszę. Witam państwa serdecznie.
To znakomicie, a zatem przed chwilą słyszeliśmy, jak sytuację, jeśli chodzi o opiekę szpitalną, opisywał wojewoda podlaski. To teraz poproszę o realne spostrzeżenia, co zatem jest w szpitalu klinicznym w Białymstoku. Ponoć zaczyna brakować remdesiviru.
W szpitalu klinicznym pracujemy, natomiast niedobory leku bezpośrednio stosowanego w leczeniu pacjentów z COVID-19 rzeczywiście są ograniczone. Mamy ograniczone możliwości dostaw tego leku, dlatego też no, to jest ogólnopolski problem. Białystok i województwo podlaskie w żaden sposób tutaj się nie wyróżnia.
A jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek, jak jest z zajętością łóżek dla pacjentów covidowych i także z kwestią respiratorów przy ciężkich przypadkach w USK?
Mamy w tej chwili według statystyk mamy największą liczbę pacjentów zakażonych, hospitalizowanych na oddziałach zakaźnych. Mówię tutaj o klinikach zlokalizowanych na ulicy Żurawiej. To jest klinika chorób zakaźnych i hepatologii profesora Flisiaka oraz klinika chorób zakaźnych i neuroinfekcji profesora Pancewicza. Tam mamy w dniu dzisiejszym ponad 50 pacjentów COVID dodatnich. Są to pacjenci wymagający hospitalizacji, natomiast w przypadku pogorszenia stanu tych pacjentów przekazujemy ich do szpitali specjalistycznych, tudzież ewentualnie pacjenci, którzy wymagają intensywnej terapii, do naszego oddziału intensywnej terapii, gdzie na dzień dzisiejszy mamy 6 pacjentów wymagających mechanicznej wentylacji, czyli opieki w oddziale intensywnej terapii. W planach mamy ewentualne zwiększenie liczby miejsc na oddziale intensywnej terapii. Trwają no, zmiany organizacyjne, modernizacyjne, tak abyśmy mogli przyjąć większą liczbę pacjentów.
To ile miejsc macie dla tego rodzaju pacjentów wentylowanych?
W tej chwili 6 miejsc, natomiast prawdopodobnie w dniu dzisiejszym zwiększymy to do 9 miejsc. Natomiast potencjał jest na 20 kilka miejsc dla pacjentów covidowych. Wymaga to zmian organizacyjnych, a przede wszystkim no, wysiłku organizacyjnego pracowników, pielęgniarek i lekarzy pracujących na oddziale intensywnej terapii. Będzie się to wiązało też z ograniczeniami w dostępie dla pacjentów tak zwanych niecovidowych, czyli będziemy musieli ograniczyć operacje na bloku operacyjnym, tak aby no, zwiększyć dostępność dla pacjentów, którzy wymagają intensywnej terapii.
A jeśli chodzi o no, przypadki COVID dodatnie, jak to się ładnie mówi, to jak to jest w szpitalu z tego rodzaju sytuacjami?
Znaczy no pacjenci przede wszystkim to są pacjenci, którzy dzień w dzień w czasach ostrego dyżuru trafiają na szpitalny oddział ratunkowy.
Pytam o zakażenia w szpitalu, wśród pracowników, personelu, bo wydolność szpitali, placówek szpitalnych będzie miała tutaj decydujące znaczenie, jeśli chodzi o zapanowanie nad skutkami pandemii.
A jeśli mówimy o zakażeniach personelu, rzeczywiście mieliśmy i mamy kilka ognisk, które na bieżąco się no, powiedzmy są ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi opracowywane. Natomiast po ognisku, takim największe ognisko to było w klinice hematologii. Tam w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentami, została opanowana. Natomiast mamy jeszcze problemy kadrowe w zespole pielęgniarskim. Ognisko na neonatologii. W tej chwili mamy pojedyncze osoby z personelu dodatnie w klinice neurologii, na szpitalnym oddziale ratunkowym, klinice okulistyki. Nie są to przypadki związane z pracą w szpitalu. W dużej mierze są one związane z no, życiem domowym i w tych przypadkach nie doszło do transmisji na pacjentów czy z pacjentów pomiędzy personelem. Także to są takie pojedyncze przypadki rozproszone, tak to się chyba ładnie nazywa.
Czyli szpital może funkcjonować mimo tego rodzaju sytuacji.
Szpital funkcjonuje, nie mamy w tej chwili żadnych ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów. Największym problemem oczywiście jest ilość pacjentów, która zgłasza się na szpitalny oddział ratunkowy.
I w pana opinii, czy to jest wynik źle funkcjonującego systemu, czy należałoby tutaj wprowadzić zmiany po to, żeby odsiewać przynajmniej część tych skąpoobjawowych czy bezobjawowych pacjentów, żeby nie pojawiali się przy SOR-ze w USK?
Przede wszystkim to w mojej opinii jest to niefunkcjonująca podstawowa opieka zdrowotna, która wręcz zamknęła się tam, uzyskanie jakiejkolwiek porady, że takiej rzeczywistej, nie mówię o teleporadzie, graniczy z cudem. Lekarze rodzinni nie przyjmują pacjentów, zresztą w mediach co rusz mamy takie spektakularne doniesienia, a to trzeba, żeby się dostać i coś uzyskać od lekarza rodzinnego, to trzeba kijkiem postukać w parapet i nie wiem, czy jeszcze jakiś tam symbol jest na ilość stukań ten i później można uzyskać jakiś dokument. No i jeśli nie ma wiatru, to mamy szansę, żeby ten dokument przechwycić.
Myślę, że już niedługo objawią się nam w internecie kursy z alfabetu Morsa, żeby można było przekazywać tego rodzaju wiadomości, albo trzeba będzie się posiłkować doświadczeniami tych osób, które są zamknięte w zakładach karnych, bo oni tam często używają rur różnorodnych po to, żeby przekazywać wiadomości.
Także
to było złośliwe.
Zgadza się, natomiast różne są sposoby komunikacji. Nie będziemy tutaj o grypsowaniu mówić, jeśli już wróciliśmy do zakładów karnych. Natomiast pacjent potrzebuje fizycznego kontaktu z lekarzem.
Ale to w pana opinii powoduje, że zbyt duża liczba pacjentów pojawia się przed wejściem USK i oczekuje bardzo długo na ewentualne zainteresowanie personelu.
Zainteresowanie personelu jest od razu, natomiast my mamy ograniczone moce przyjęcia tych pacjentów, ponieważ każdego pacjenta przed wejściem na SOR musimy zweryfikować, musi on wypełnić ankietę, musimy mu zmierzyć temperaturę. Nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, że na teren szpitalnego oddziału ratunkowego, a dalej na szpital, wejdą pacjenci COVID dodatni, którzy zainfekują tudzież siedzących obok pacjentów.
Czy w pana opinii trzeba by było już zwiększać liczbę szpitali, na przykład włączyć do tego systemu tych 8, które mają oddziały zakaźne, żeby zacząć przyjmować pacjentów, żeby nie obciążać szpital o jednak najwyższej referencji, jeśli chodzi o pomoc pacjentom, nie tylko covidowym?
Myślę, że jak najbardziej. Natomiast zaangażowanie szpitali powiatowych to raczej widziałbym tutaj w zabezpieczeniu łóżek dla pacjentów internistycznych. Ponieważ my na dyżurach, jednak świadcząc usługi na najwyższym poziomie, w specjalistyce, my po zastosowaniu leczenia u tych pacjentów, pacjenci wymagają bardzo często
długiej rekonwalescencji do leczenia i tak dalej. To zapytajmy, czy to jest możliwe, właśnie dyrektora szpitala. Marek Karp, szef szpitala w Mońkach. Witam pana.
Witam państwa, witam panów. Oczywiście wszystko jest możliwe wtedy, kiedy ludzie chcą współpracować. Ja znam
Co to realia, znaczy? Co to
znam, znaczy? Znam realia USK, wiem na czym polega problem dużego szpitala, znam możliwości szpitali powiatowych. Ta współpraca polega często na uznaniowości i roli i możliwości przekonywania ordynatorów dwóch różnych odcinków, którzy chcą przenieść pacjenta. Wczoraj miałem problem, akurat tutaj nie dotyczy on USK, bo finalnie pacjenta przekazano dzisiaj na oddział zakaźny na dializę, ale miałem przez 30 godzin problem z przekazaniem pacjenta z COVID-em dodatnim. Szpital powiatowy, ten, którym kieruję, nie ma w swojej bazie łóżek COVID-owskich, ma tylko dwa stanowiska obserwacyjne, czyli miejsca, w których pacjent, który ma podejrzenia, ma być potwierdzony bądź zanegowany z COVID-em.
Tak jest swoiste izolatorium.
Nie jest to izolatorium, tylko jest to stanowisko obserwacyjno-izolacyjne. Izolatorium to jest miejsce, gdzie pacjent jest w dobrym stanie zdrowia i nie wymaga żadnej opieki.
Rozumiem.
Ale teraz tak, w ciągu 48 godzin potwierdzono tego pacjenta COVID-19 i rozpoczęła się gehenna w uzgodnieniu miejsca, gdzie tego pacjenta przenieść. Były kontakty z koordynatorem po stronie wojewody, który wskazał tylko i wyłącznie liczbę wolnych miejsc na terenie województwa i jego rola i kompetencje się skończyły. Mój ordynator musiał usiąść na telefon i przez 4 godziny obdzwaniać każde potencjalne miejsce. I to w zależności od tego, gdzie dzwonił, to słyszał albo dane są nieaktualne, bo łóżko już jest zajęte, albo stan zdrowia jest pacjenta taki, że nie uzasadnia pobytu w tym miejscu, albo jakieś inne ograniczenia.
Psychologia klasyczna.
Wie pan, trudno określić, czy to jest psychologia, czy nie, ale nikt nie jest w stanie zweryfikować.
To gdzie jest wada? Gdzie jest problem? Jak to szybko rozwiązać? Bo rośnie nam liczba przypadków COVID plus bardzo błyskawicznie, a im mniej będziemy tracić czasu na tego rodzaju uzgodnienia, o których pan przed chwilą mówił, tym efektywniej będzie funkcjonował system. No, gdzieś musi być jakiś błąd.
Tak, według mnie szpitale, które są dedykowane do trzeciego i drugiego poziomu, powinny w sposób płynny zrezygnować z przyjęć planowych i te miejsca, które są dedykowane, poświęcić pacjentom covidowskim. Ja rozumiem efekt ekonomiczny i finansowy tego kroku, ale w ślad za tym fundusz powinien wyciągnąć pomocną dłoń w stosunku do szpitali, tak jak państwo wyciąga w stosunku do innych przedsiębiorców w formie tarczy. Czyli mówimy, wszyscy słyszymy, że tarcza działa w sferze przedsiębiorczej, a w szpitalach takiej tarczy my nie widzimy. Czyli nie ma właściwego, lepszego, bezpieczniejszego finansowania tego typu usług, a nawet teraz ostatnio fundusz wyciągnął pomocną dłoń, tak zwaną, szpitalom i powiedział, okej, nie rozliczę was w tym roku z ryczałtu, który wam przekazałem, daję wam jeszcze pół roku następnego na rozliczanie i na dogonienie wykonania. Przy czym ja wychodzę z założenia, że te pół roku, które jest przed nami, niczym się nie będzie różniło od tego, które jest za nami. Czyli znowu zgłaszalność pacjentów do szpitala będzie niska, wykonanie będzie słabe, transfer pacjenta będzie szedł w miejsce, które się zatkało, jest brak możliwości przesunięcia tych środków i wszyscy obserwujemy przebieg wydarzeń. No dzisiaj padły kolejne dwa rekordy i o ile liczba potwierdzonych nie budzi we mnie lęku, bo to jest pewnie pochodna dostępności do testów, to liczba zgonów jest zatrzymująca. Teraz pytanie, czy te 76 to jest wysycenie chwilowe, stanęło tu w miejscu, czy jest to punkt do dalszej dynamiki. I teraz szpitale powiatowe, które w swoich strukturach, tak jak mój, nie mamy intensywnej terapii, nie mam pulmonologii, nie mam chorób zakaźnych. Jesteśmy w niektórych sytuacjach skazani na przetrzymanie pacjenta z COVID-em dodatnim, co stwarza zagrożenie, pomijam stan zdrowia pacjenta, ale stanowi zagrożenie do dalszej dezorganizacji pracy szpitala. Ponieważ ten pacjent, który jest przetrzymywany na łóżku szpitalnym, powoduje izolację terytorialną wokół siebie, izolację innych łóżek, kadry lekarskiej, kadry pielęgniarskiej.
I stąd te wahania, panie dyrektorze, jeśli chodzi o liczbę łóżek zajętych, no bo jak tak, ma pan sale trzyłóżkowe, a w Mońkach dominują sale kilkułóżkowe, nawet nie trzy, tylko więcej. Jeśli dokładnie. Tam się pojawi pacjent covidowy, to od razu cała sala wyłączona jest z tak użytku.
Jest. Tak jest. I potem są takie medialne przepychanki, czy osoby, które mówią, wiedzą, co mówią, albo czy jest to przekaz rzetelny. Jest to oczywiście przekaz rzetelny, tylko że w zależności od tego, jak postawimy pytanie, to każda odpowiedź może być różny sens.
Ale czy w pana opinii nie powinno się już także w szpitalach powiatowych tworzyć swego rodzaju izolatoriów, czyli takich miejsc, które są jednak zamknięte na planówkę, na pozostałe przypadki i spokojnie macie je zarezerwowane, żeby w razie czego zdjąć tę górkę covidową?
To znaczy, to tak jak dyrektor z USK mówił, tutaj nie jest kwestia wzięcia tej górki covidowskiej, bo my jako szpitale powiatowe nie jesteśmy do tego przygotowani. Ale jeżeli odetkamy
pacjenta, panie dyrektorze, tak. Ale przypadki skąpoobjawowe albo przypadki bez choroby, czyli takie, że ktoś ma stwierdzony COVID dodatni, i tak. Powinien być pod troszeczkę większym nadzorem medycznym, nie w izolatorium domowym, no to powinniście być chyba przygotowani na coś takiego.
To znaczy, jeżeli byśmy chcieli odczarować rzeczywistość i powiemy, że COVID-19 jest chorobą jak każda inna, to tak. Jeżeli powiemy, że takiego pacjenta może prowadzić internista, to tak. Ale na chwilę obecną ma się nim zająć zakaźnik, pulmonolog i w szczególnych wypadkach anestezjolog.
Tu zapytam pana dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Czy właśnie nie za bardzo poszliśmy w tych wymaganiach, że koniecznie zakaźnik, że koniecznie... Ja wykluczam oczywiście przypadki ciężkie, kiedy trzeba kogoś wentylować i tym podobnie, ale te wszystkie lżejsze przypadki, czy w pana opinii, to pytanie do pana dyrektora Jana Kochanowicza, nie powinniśmy tutaj poluzować i większą liczbę specjalistów, szczególnie internistów, zaangażować do tych działań?
I sytuacja epidemiologiczna, jeśli ona tak będzie się dynamicznie w naszym kraju rozwijać, najprawdopodobniej to wymusi. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że lekarz internista w swoim profilu kształcenia ma choroby zakaźne. Specjaliści chorób zakaźnych, zanim zostaną zakaźnikami, najpierw są internistami. Więc już na studiach my w Uniwersytecie Medycznym kształcimy w zakresie chorób zakaźnych. Dlatego też każdy z lekarzy ma takie przygotowanie. Może ono nie jest przygotowaniem mocno praktycznym, że nie jest to przygotowanie mocno takie specjalistyczne, aczkolwiek począwszy od lekarza rodzinnego, po każdego specjalistę, choroby zakaźne nie powinny nam być obce. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju wymusza na nas podjęcie, przygotowanie coraz większej liczby łóżek, przy w miarę w tej chwili zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej, takie leczenie może być w mojej opinii prowadzone w każdym szpitalu, ponieważ trzeba pacjenta zabezpieczyć, musimy mu nieść pomoc. Natomiast tutaj jeszcze takim ważnym momentem jest też restrykcje, które są w oddziałach intensywnej terapii. Tam za moment nam zabraknie wykwalifikowanej kadry. Jeśli nie dojdzie do poluzowania limitów opieki personelu pielęgniarskiego, personelu lekarskiego.
Co to znaczy? Czy może pan przybliżyć nam, bo to fachowcy albo szefowie szpitali błyskawicznie złapali, o co chodzi, ale nasi słuchacze mają pewnie z tym problem.
To znaczy tak, że normy przewidują, że na łóżko intensywnej terapii musi być tyle i tyle zatrudnionych pielęgniarek, musi być tyle i tyle lekarzy na dyżurze. I takiego możliwości zapewnienia zatrudnienia my w tej chwili w szpitalach nie mamy.
Ale nie obawia się pan, że jak zmniejszone zostaną te limity, to będzie gorsza opieka, bo nie wszystkich uda się dokładnie dozorować.
Natomiast mamy stan epidemii. Stan epidemii jest to swoisty stan wojny w służbie zdrowia. I teraz jeśli mamy do wyboru zapewnienie miejsca intensywnej terapii, ale o obniżonym standardzie lub niezapewnienia tego miejsca intensywnej terapii, odpowiedź jest prosta. I my, lekarze, wiemy, że musimy pacjentowi i chcemy pacjentowi pomóc w każdej sytuacji. Natomiast wiąże się to z dodatkowym obciążeniem pracą i zdajemy sobie z tego sprawę, że zarówno pielęgniarki, jak i lekarze muszą poświęcić opiekę dla tych pacjentów.
Panie dyrektorze, sam pan powiedział, że mamy sytuację wojenną. Jak mamy sytuację wojenną, to karabin bierze każdy. Pytanie, czy już od dłuższego czasu nie trzeba było dodatkowo szkolić personelu po to, żeby się przygotować do zwiększonych zadań? Czy my ten okres od czerwca przespaliśmy, nie przygotowaliśmy się odpowiednio? Jak pan to z tego punktu widzenia ocenia?
Od czerwca my możemy tylko zrobić jakieś pogadanki dla personelu. Kształcenie personelu to jest proces wieloletni, to są lata kształcenia.
W bitwie, panie profesorze, w bitwie o Anglię samoloty myśliwskie pilotowali żołnierze, którzy mieli 10 godzin szkolenia. Były 3 miesiące, 4 miesiące już prawie i w tym czasie certyfikowane szkolenia można było przeprowadzić, żeby zwiększyć liczbę osób, które mogłyby dozorować pacjentów wentylowanych, a nie koniecznie udzielać im wsparcia. Chodzi tylko i wyłącznie o dozór. Wsparcie zapewniliby ci, którzy mają odpowiednie umiejętności, mają odpowiednie certyfikaty, anestezjolodzy, pulmonolodzy i cała reszta.
No tutaj się nie chciałbym być pilotem po 10-godzinnym szkoleniu.
No ale tak było, była wojna.
Mój syn, który jest pilotem, skończył 5,5-letnie szkolenie politechniczne. No to nie boję się z nim lecieć samolotem, niezależnie od tego, jakich gabarytów jest to samolot. Natomiast my rzeczywiście...
Ale ja nie mówię o pilotowaniu, tylko mówię o tym, żeby ewentualnie ktoś na tym drugim miejscu siedział i powiedział, że lecimy dobrze, chociażby. I myślę z tego punktu widzenia o tych łóżkach respiratorowych, tych łóżkach, gdzie musi być zwiększony dostęp, znaczy zwiększona opieka nad ciężkimi przypadkami.
I tak rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji. O tym właśnie ja mówię, że muszą być ograniczone limity, czyli powiedzmy będzie mógł pacjentem opiekować się lekarz będący w trakcie specjalizacji z anestezjologii lub lekarz innej specjalności, który będzie pracował pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii. Lekarz specjalista będzie nadzorował, natomiast będzie miał do pomocy innych lekarzy. Taka sytuacja miała miejsce. Mój kolega z roku pracuje w szpitalu w Londynie, jest anestezjologiem i w trakcie takiego dużego
nasilenia.
Nasilenia pacjentów, miał do pomocy różnych specjalistów.
Panie profesorze, już musimy zmierzać do puenty, my przed takim wyborem stoimy, bo jeśli ta liczba przypadków radykalnie się zwiększy, to tego rodzaju decyzje będziemy musieli podejmować. Czy przed takie decyzje, takie działania również są możliwe do wdrożenia w szpitalu powiatowym? Marek Karp.
Przysłuchiwałem się z takim dziwnym, tak? z troską z tym, co żeście panowie mówili, tylko że pominęliście jeden aspekt,
tak.
że tych, których trzeba szkolić, to oni muszą tego chcieć. Tak? Wyszliśmy z założenia, że mamy sztab ludzi, których jest chętny do tego, żeby się przekwalifikować, żeby nieść pomoc, żeby altruistycznie działać, ale jednak tego nie można zakładać. Ja w szpitalu powiatowym borykam się na co dzień ze skomplikowaniem kadry. Więc przekwalifikowanie na przykład ode mnie kogokolwiek na specjalistę z danej dziedziny, który mógłby się zająć przypadkiem u kolegi Janka w USK, wiązałoby się to z nakazem pracy, z oddaleniem z miejsca pracy, w którym jest, to znaczy z ograniczeniem znowu dostępności do innych świadczeń. Jeżeli nie wygenerujemy w sposób ciągły nowe kadry, nie zabezpieczymy im właściwego poziomu kształcenia i finansowania, to bez względu na to, czy to będzie wojna na skutek epidemii takiej, czy śmakiej, czy owakiej, znowu będzie wąskość kadry. Ten czas, który jest za nami, nie jest czasem straconym, bo szpitale, jednostki, ludzie przygotowali się proceduralnie do tego. Nie jest nam to obce. Każdy z nas wie, jak się ma zachować. Dlatego wśród pracowników szpitala nie ma transmisji. to, o czym mówił kolega. Jest zawsze przypadek zawleczony z zewnątrz, z życia pozaszpitalnego. I to jest istotne, ponieważ nasi pracownicy są świadomi w tym, co robią. A oczywiście z niewolnika nie ma pracownika. Możemy kształcić ludzi, wojewoda w ramach swoich kompetencji może dawać nakaz pracy, ale to też jest krótkofalowe. Coraz częściej, coraz bardziej jest widoczne napięcie w pracy. Napięcie w pracy i chęć zrekompensowania tego choćby właściwym traktowaniem finansowym. To też jest kolejny paradoks, który zauważam, że na rynku zewnętrznym, czyli w przedsiębiorstwach, tam gdzie widzimy recesję, może płytką, może nie płytką, tam każdy walczy o miejsce pracy, o utrzymanie stanowiska pracy i o utrzymanie wynagrodzenia. W szpitalach jest tendencja odwrotna. Każdy pracownik oczekuje podwyżki wynagrodzeń, bo jest na pierwszej linii frontu, bo się z tymi przypadkami zderza, bo jest głównym zabezpieczeniem i stabilizacją funkcjonowania państwa. Ale tego nikt nie widzi. Fundusz w swoim planie finansowym na rok przyszły założył mniejszy wzrost nakładów na szpital niż w roku poprzednim. Pewnie znowu recesja, ale bez pieniędzy nie da się skutecznie walczyć w takim stanie z taką epidemią.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Co do finansowania, to będziemy się tej sprawie przyglądali. Na razie śledzimy to, co jest na tym froncie walki z pandemią. Sytuacja nie jest najlepsza, bo liczba stwierdzonych dodatnich przypadków koronawirusa rośnie w sposób gwałtowny. Cały czas monitorujemy i będziemy się przyglądali tej sytuacji w szpitalach, ile jest łóżek dla pacjentów covidowych, jak będzie z zabiegami dla tych, którzy nie mają covidu, a jednak chorują, bo takich też musimy mieć pod uwagą i będziemy te wiadomości przekazywali. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Jan Kochanowicz.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę.
I dyrektor szpitala w Mońkach Marek Karp.
Dziękuję, walczymy dalej.
Dziękuję bardzo. Mieliśmy ewentualnie podsłuchiwać, co się dzieje na konferencji prasowej premiera, ale konferencja jeszcze się nie rozpoczęła. Została przesunięta o pół godziny. Ma rozpocząć się za 5 minut, a więc o godzinie 14. To wszystko w naszym programie dzisiaj. Lech Pilarski, do usłyszenia.